Dobry wieczór. Ja nazywam się Michał Barton i zapraszam wszystkich licznie zgromadzonych przy odbiornikach radiosłuchaczy na kolejny odcinek Konkretnych Rozmów o Książce. Dzisiejszego wieczoru nadajemy z wyjątkowego miejsca. To jest z Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego przy ulicy Koszykowej, a dokładnie z gościnnego schroniska książek. Mam dzisiaj zaszczyt rozmawiać z wyjątkowym gościem. Przedstawiam Wojciecha Ladę, dziennikarza i historyka, autora książek historycznych, który przez wiele lat współpracował z Życiem Warszawy i Rzeczpospolitą. Obecnie pisze dla miesięczników i portali historycznych, a przede wszystkim jest autorem wielu fantastycznych książek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Można powiedzieć, że widujemy się prawie codziennie w Bibliotece na Koszykowej. I ostatnio nawet żartowałem podczas naszej prywatnej rozmowy, że ja tutaj mieszkam i pan się ze mną godził. Ale mam pytanie pierwsze. Czy korzysta pan w swojej pracy też z innych bibliotek lub innych instytucji?
Korzystam, korzystałem i będę korzystał, chociaż Koszykowa jest miejscem dość szczególnym dla mnie. Ja przyznam, że na nie wiem już w którym roku studiów, ale szedłem tutaj pisać jakąś pracę semestralną czy roczną. Był jakiś wiosenny poranek, słoneczko. Pomyślałem sobie, jak to by było fajnie, gdybym ja tak mógł pracować całe życie, że chodzę sobie do biblioteki, a potem coś z tego piszę i jeszcze zarabiam. No i skończyło się tak, że rzeczywiście jestem praktycznie codziennie w Bibliotece na Koszykowej.
Nie wiem, czy pracownicy na Koszykowej mają czas, żeby coś jeszcze tworzyć własnego. Tak, no ale to tak.
Dlatego biblioteka mi nie płaci, muszę na boku zarabiać.
No tak, ja tutaj przyszedłem na pierwszym roku studiów i jestem związany już bardzo długo z tym miejscem. Nie wyobrażam sobie innego. Napisał pan kilka książek i te książki, bodajże 8 chyba, jak się nie mylę.
8 wyliczono gdzieś na Lubimy Czytać, zdaje się. Tak naprawdę moich autorskich, do których się przyznaję, są takie, do których się nie przyznaję, jest 5, Bereza ostatnia jest właśnie 5. książką.
Tak, bo są Mali Tułacze, Polscy Terroryści, 20 Wspaniałych, Bandyci z Armii Krajowej, Pożytki z Katorgi i Bereza ostatnia.
I tak? Bereza ostatnia, tak. Nie w tej kolejności, ale tak to są.
No właśnie dzisiaj o Berezie chciałem porozmawiać, ale zanim dojdziemy do Berezy, to jeszcze kilka pytań. Dlaczego właśnie ten okres naszej historii? Bo te pana książki to oscylują pomiędzy przełomem XIX-XX wieku, II wojny światowej i to koniec. Dlaczego właśnie ten okres?
To nie jest tak, że ja bym ten okres jakoś szczególnie lubił. Ja powiedziałbym, że wręcz nie lubię dwudziestolecia. Tu mówimy o Berezie. Nie lubię, bo jest zmitologizowany, bo jest nieprawdziwy. Ludzie trochę nie chcą słyszeć, widzieć rzeczywistego obrazu tego okresu. Ale może właśnie dlatego jest to wdzięczny temat, bo właśnie, żeby otworzyć oczy, pokazać z innej strony, już nie kabarety, nie roztańczone lata 20-30, które no owszem też były, ale w centrach miast powiedzmy, albo w centrum Warszawy właściwie. Natomiast to, co działo się na peryferiach, było bardzo odmienne od tego obrazu, jaki powszechnie mam przed oczami.
Tak, ale ja odnoszę wrażenie, że tak naprawdę Bereza poza hasłowością, bo może w jakimś wąskim kręgu świadomości ludzi istnieje pojęcie Berezy, ale myślę, że to nie jest szeroki pogląd.
Nie, ludzie ku mojemu zdziwieniu, to jest w ogóle dziwna sytuacja, bo jak zaczyna się pisać książkę, to ma się w którymś momencie wrażenie, że już wszyscy wiedzą. Natomiast jak ta książka wyjdzie, to okazuje się, że ludzie są zaskoczeni, zdziwieni. I faktycznie Bereza, która była, no nazwijmy to wprost, obozem koncentracyjnym okresu sanacyjnego, na szczęście jedynym takim w Polsce, no jest faktem na tyle wstydliwym, mam wrażenie, i wstydliwym w każdym okresie była, także za komuny, że o tym się nie mówi, o tym się nie uczy w szkołach, wspomina się o tym na studiach, natomiast nie jest to wątek, który byłby znany.
Ale jakby pierwszym takim, nie wiem czy pierwszym, ale poprzednikiem Berezy był twierdza Brzeska. Czy można tak powiedzieć, że ona była poprzednikiem?
Można pod bardzo wieloma względami, aczkolwiek jest fundamentalna różnica. Brześć był obozem dla polityków. Zamykano tam wyłącznie polityków opozycji. Nie było tam ani jednego nie polityka, być może jakiś publicysta. Natomiast Bereza była obozem szeroko otwartym dla dokładnie każdego obywatela Polski. I tu właśnie raczej polityków nie było, to byli szarzy obywatele, podejrzewani o niepraworządne myśli względem państwa.
No właśnie, więc czym była ta Bereza w końcu?
Obozem. Nazwy były, nazywano to różnie wtedy. Wtedy proszę pamiętać, że pojęcie obóz koncentracyjny nie miał tego znaczenia, którego nabrało w czasie II wojny światowej i obozów niemieckich, hitlerowskich, nazistowskich. Bereza nazywana była obozem izolacyjnym, obozem odosobnienia, miejscem odosobnienia albo w prasie obozem koncentracyjnym. Czym była? No była miejscem, w którym zgodnie z prawem władze, i to nie sądowe, władze administracyjne, urzędnicy, mogli zamknąć każdego obywatela podejrzewanego o to, że być może w przyszłości zaszkodzi jakoś państwu. To znaczy, byli to ludzie nieskazani, to nie byli przestępcy, to byli potencjalni przestępcy. Był to obóz prewencyjny dla przeciwników politycznych.
Czyli tak naprawdę nikt w dwudziestoleciu międzywojennym, a tak naprawdę od 1934 roku, bo wtedy powstała Bereza, nie mógł czuć się bezpieczny. Nie. Jak się podpadło włodarzowi jakiemuś, no to można było tam wylądować.
Dokładnie tak, ja to podkreślam we wstępie i w ogóle w paru innych miejscach. O dokładnie w każdej porze dnia i nocy mógł zapukać do dowolnych drzwi policjant i zabrać taką osobę do Berezy. Tak jak pisałem, teoretycznie na 3 miesiące pozbawienia wolności, bez żadnego wyroku i niczego. W praktyce okres ten mógł być przeciągany i zdarzało się, że ludzie siedzieli ponad rok w Berezie.
Ale czy były osoby, które siedziały dłużej niż rok?
Tak. Był ten rok przekraczany. Ja teraz nie jestem w stanie podać, ile to było osób. Natomiast zdarzało się, no w przypadku faktycznie osób być może obciążonych politycznie, że byli przetrzymywani dłużej.
A kto i dlaczego założył to miejsce?
Pomysłodawcą był premier ówczesny, bardzo krótkotrwały premier, Leon Kozłowski. Postać, która w zasadzie niczym w historii Polski się nie zapisała poza stworzeniem Berezy. Może tylko tym, że on jako pierwszy badał jako archeolog, był profesorem archeologii starożytnych Wenedów. To jemu zawdzięczamy kwestię Wenedów. Natomiast jako polityk on był bardzo krótko premierem. I trudno powiedzieć, co go skłoniło, ale ewidentnie wszystko wskazuje na to, że to był nękający go od dłuższego czasu projekt, do którego przekonywał Piłsudskiego, przekonywał swoich ministrów i faktycznie, kiedy pojawił się pretekst w postaci zabójstwa ministra Pierackiego przez ukraińskich nacjonalistów, Kozłowskiemu udało się wybłagać zgodę Piłsudskiego i kilka dni później zaczął powstawać obóz w Berezie.
Bo to jest 34 rok, czyli tak naprawdę za kilka miesięcy Piłsudski umiera.
Tak, on już w tym momencie nie do końca radzi sobie z rzeczywistością, powiedzmy. Jest już człowiekiem i schorowanym fizycznie, i bardzo poważnie psychicznie. To można, i to nie jest tajemnica, to było wtedy trzymane w tajemnicy, ale jakby nie jest to tajemnicą dzisiaj. Wystarczy przeczytać wywiady z marszałkiem z tego okresu, wystarczy przeczytać wspomnienia bliskich mu osób. On był no już nie do końca w pełni rozumu.
Ale dlaczego właśnie w 1934, bo Piłsudski robi przewrót majowy w 1926 roku i można powiedzieć, że ma dyktatorską władzę w Polsce od tego momentu. Dlaczego w 1926 nie powstał taki obóz?
Bo Piłsudski nie uważał się za dyktatora. On faktycznie takim stuprocentowym to nie był nigdy. Natomiast on od 1926 roku do początku lat 30. on cały czas realnie rządząc Polską, ale jednak trzymał się modelu demokratycznego, krytykując go, wymyślając na posłów, ale jednak trzymał się tej formuły rządów. Lata 30. to jest okres bardzo rozrastających się nacjonalizmu w całej Europie. To nie są tylko Niemcy. To praktycznie prawie nie było kraju, może mniej na zachodzie Europy, bardziej jednak w stronę wschodnią, ale praktycznie wszędzie powstawały organizacje ostro nacjonalistyczne. Taka była atmosfera. I wydaje mi się, że dlaczego 34? No bo pierwszy obóz niemiecki w Dachau powstał w 33. A kontakty, wbrew temu, co się dzisiaj mówi, kontakty Polski i III Rzeszy w tym okresie były bardzo przyjazne, intensywne.
Tak, no Hitler bardzo był wpatrzony w Piłsudskiego. Pewnie to było to, że Piłsudskiemu się udało zrobić przewrót, a jemu nie.
A jemu nie, dokładnie. Ale też trzeba pamiętać, że to jest trochę tak, że my postrzegamy tych nazistów czołowych jako takich twardych zawodników, graczy politycznych i niepolitycznych. W 33-34 to byli wiecowi krzykacze, to byli zwykli ludzie, którzy się, owszem, czuli pewnie może na ulicach niemieckich miast, ale bardzo niepewnie jako dyplomaci w europejskich salonach. Oni postrzegali Polskę jako takich starszych, bardziej doświadczonych kolegów i ci wszyscy, Himmler, Göring, przyjeżdżali do Polski, przyjaźnili się z naszymi politykami, byli na polowaniach w Białowieży, byli przyjmowani, Jan Kiepura śpiewał dla Niemców już faszystowskich. Tutaj ta atmosfera w tym momencie była, my sobie nie ufaliśmy trochę, społeczeństwa się nie lubiły, ale zasadniczo utrzymywano przyjaźń. I najprawdopodobniej, nie ma pewnych twardych dowodów, ale tak, że Bereza była inspirowana Dachau, które, przypomnijmy, jeszcze wówczas nie było obozem śmierci. To był wciąż obóz koncentracyjny, taki trochę jak Bereza, żeby odsunąć opozycję, żeby wystraszyć opozycję i myślę, że dokładnie tym, czym Dachau w III Rzeszy było w 1933, tym stała się Bereza w 1934 w Polsce.
Przejdźmy do okładki. Na okładce...
Wspaniałe, uwielbiam ją.
Na okładce jest zdjęcie kamienicy, wejście do sklepu i jest napis przyklejony: tu był paskarz, pojechał do Berezy. Dlaczego właśnie taka okładka? I w ogóle o co chodziło?
O co chodziło? Uwielbiam okładkę, uwielbiam to zdjęcie. Dziękowałem pani graficzce za dobór odpowiedni, bo ta okładka opowiada całą historię. Ona mówi wszystko o Berezie, choć pozornie nie ma tu nic z Berezy. Otóż cóż widzimy? Sklep prowadzony przez jakiegoś Żyda. Wiemy, że Żyda, bo nazywa się Mendel Bongard. I obok napis, tu był właśnie paskarz, pojechał do Berezy. Natomiast przed tym napisem widzimy tłum ludzi, zbierający się tłum ludzi, z których każdy zagląda, patrzy się, łapie za usta. Jest przerażony tym, że ktoś pojechał do Berezy. I tak jak rozmawialiśmy, jest to zdjęcie już z 1939 roku, czyli już sierpnia. Po 5 latach istnienia Berezy. O co chodzi? Bereza przerażała. Tutaj Kozłowski osiągnął swój sukces, chociaż od dawna nie był premierem już. Berezy przez 5 ostatnich lat autentycznie się bano. Gdyby to było zdjęcie z 1934 roku, wszystko było zrozumiałe. Ale po 5 latach ten tłum jest przerażony, zaciekawiony i przerażony. I to jest jakby jedna warstwa tej okładki, tej historii. Druga jest taka, dlaczego, skoro mówiliśmy o przeciwnikach politycznych wsadzanych do Berezy, dlaczego jest informacja, tu był paskarz?
Czyli spekulant.
Ponieważ sytuacja Berezy była dynamiczna, zmieniała się w czasie. Pierwszymi osadzonymi byli tak naprawdę nacjonaliści polscy. Później przez większość czasu trafiali tam głównie komuniści, ewentualnie ukraińscy terroryści. Natomiast kolejne rządy jakby rozszerzały trochę pomysł na Berezę. I od któregoś momentu, ja nie podam teraz daty, czy to był 1938 rok, kierowano tam także pospolitych przestępców, którzy, nawiasem mówiąc, spełniali rolę analogiczną do kapo w obozach. I dlatego to jest zdjęcie późne i tak. Natomiast właśnie jeszcze jedna rzecz. O co chodzi? Dlaczego państwo, aresztując pana Mendla, nakleiło na jego sklepie wielki napis, że pojechał do Berezy? No chodziło właśnie o to wzbudzenie strachu. To jest historia tej okładki. Historia obozu, który jakby przez 5 ostatnich przedwojennych lat stawał się symbolem lęków Polaków. Na równi jakby z kierownikiem obozu Kostkiem Biernackim.
Do Biernackiego jeszcze dojdziemy, bo to bardzo ciekawa postać jest, ale szukając, przygotowując się do tej rozmowy, znalazłem drugie takie samo zdjęcie, ale innego sklepu. Mhm. I taka myśl mi się nasunęła, czy zamykanie w 1939 Żydów do Berezy było jakąś normą, czy to przypadek?
Nie, zamykanie Żydów było normą od 1934 roku. Rzecz w tym, że nie zamykano Żydów jako Żydów, zamykano Żydów jako Polaków, natomiast Polaków komunistów. Dla jasności, nastroje antysemickie w Polsce dwudziestolecia były powszechne i bardzo ostre. I nie mówimy tylko tutaj o NR-falandze, która ich jakby biła, wysadzała w powietrze i dokonywała pogromów. Te nastroje były wszechobecne na ulicy. Zaznaczmy, nie tylko w Polsce, nie tylko w Niemczech, w większej części Europy. To się wiązało z tym narastaniem, o którym mówiliśmy, nacjonalizmów po prostu, więc obcy jest zły i tak dalej. Także tak, zamykanie Żydów było powszechne, ale nie w 1939 i nie z powodów jakby nazistowskich, tylko z powodów takich, że ludność żydowska uczestniczyła bądź była podejrzewana o uczestnictwo w ruchu komunistycznym, czyli postrzegano ich jako potencjalnych agentów Moskwy.
A jak wyglądał dzień poprzedni w Berezie?
Strasznie. To znaczy tak, to się zmieniało, aczkolwiek raczej narastało zło niż malało. No cóż, wstawało się skoro świt, wszystkie czynności odbywały się na gwizdek, co oznacza, że na przykład ludzie, którzy szli zjeść śniadanie, ostatni, którzy szli w wagonku, nie zdążali zjeść śniadania, bo wszystko zależało od inwencji strażnika, który sobie gwizdał, kiedy chciał. I ja może nie będę pytał całego dnia, natomiast są takie bardzo charakterystyczne elementy, jak poranne załatwianie się. Otóż to jest legenda berezka. Kto interesuje się tematem, to zacznę od tego chyba głównie. Chodziło o właśnie załatwianie się poranne, czyli tu są różne wersje, to musiało się zmieniać w czasie. Ale generalnie w toaletach było zdecydowanie za mało otworów toaletowych, jak na ilość więźniów. I zasadniczo podobno po wyjściu takiej grupy, jakby krajobraz łazienki przedstawiał się jako góry kału. Góry kału, które dyżurni więźniowie musieli sprzątać potem rękami. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, śniadanie, którego nie zdążano zjeść. Natomiast praktycznie cały następny dzień z przerwami krótkimi na posiłki polegał albo na ciężkich pracach w rodzaju ciągnięcia kilkutonowego walca przez kilku ludzi i ugniatania nim drogi. Mieszanie gołymi rękami kompostu, czyli znowu kału i wszystkich odchodów. Natomiast jeżeli nie były to prace, dla kogo nie starczyło pracy, ten musiał ćwiczyć. Ćwiczenia to jest kolejna legenda bereska, ponieważ ludzie niezależnie od wieku, czy mieli lat 20, czy mieli lat 60, przez kilka godzin, i to w sensie 6 godzin, musieli robić padni, powstań, pompki, żabki, co zgadzają się wszyscy, nawet sami strażnicy przesłuchiwani później, że to przekraczało możliwości nawet najmłodszej i najzdrowszej osoby. I niejednokrotnie zdarzały się przypadki omdleń krwotoków, co prowokowało oczywiście strażników do znęcania się, do okładania pałkami. Zdarzyły się przypadki śmierci.
No właśnie, a w jaki sposób rekrutowała się kadra strażnicza do takiego miejsca? Czy to po prostu jak na kogoś wypadło, to musiał tam być? Czy no bo...
To jest skomplikowane, bo teoretycznie w założeniach mieli to być ludzie najlepsi. Czyli musieli być to policjanci, którzy skończyli którąś ze szkół policyjnych i o nieposzlakowanej opinii. Praktyka wyglądała tak, że nikt do Berezy nie chciał iść, ponieważ ta legenda się rozchodziła. I efekt był taki, że komendanci posterunków lokalnych kierowali tam tych ludzi, których nie chcieli na posterunkach. Więc raczej powiedziałbym, że czynnik najgorszy niż najlepszy. Problem może jednak nie jest z samą rekrutacją, tylko z rzadko zauważanym faktem, że strażnicy też w pewnym sensie byli więźniami obozu. Czyli oni, proszę pamiętać, Bereza Kartuska była miejscem odizolowanym od świata. Tam nie dochodziła kolej. To było po lesie, które składało się praktycznie z błota wyłącznie. Więc ci strażnicy byli skoszarowani i mieszkali na terenie obozu. Oni oczywiście nie podlegali żadnym restrykcjom, karom, ale na przykład nie mogli wychodzić do miasta zbyt. Więc proszę wyobrazić sobie grupę kilkudziesięciu młodych ludzi, dość brutalnych, którzy się nawzajem stymulują. Jak to chłopcy na obozach po prostu. Najsilniejszy, najbrutalniejszy jest jakby guru. Problem ze znęcaniem się nad więźniami polegał właśnie na tym, że jedni drugim chcieli zaimponować, przeskoczyć się w brutalności.
Rozumiem, że to nie byli dojrzali mężczyźni z rodzinami, którzy gdzieś tam sobie mieszkali, tylko właśnie brano takich młodych chłopców.
Zdarzali się 30-paroletni ludzie, ale to była góra jakby. Chyba komendant miał około 40 wtedy. Natomiast tak, oczywiście byli to po prostu normalni rekruci, czyli 19 lat, 20 lat, to byli chłopcy wciąż.
Śmierć w Berezie. Jak to wyglądało? Bo w obozie chyba przez całą jego historię przewinęło się około 3000 więźniów. I przy takiej brutalności, jak wyglądał odsetek śmierci?
To jest kłopotliwe, nie mamy statystyk, ale teoretycznie, znaczy na pewno w obozie zostało zakatowanych osób kilka. Byłbym w stanie podać dwóch na 100%, którzy nawiasem mówiąc zostali zakopani w kale po prostu. Tylko, że ta liczba dwóch nie mówi wszystkiego. Przede wszystkim władze nie chciały w tym obozie zabijać. To nie był obóz śmierci. Miano straszyć, ale nie zabijać. W przypadku ostrego skatowania, sytuacji prawie że agonalnej, stosowano taki wybieg, że odsyłano taką osobę ciężko chorą do najbliższego szpitala w Kobryniu i jeżeli jakaś osoba tam zmarła, to nie wchodziło to do statystyk obozu. To był po prostu zmarły w szpitalu. Tutaj badacze wcześniejsi szacują liczbę zgonów spowodowanych Berezą na chyba maksymalnie 20 osób. To jest około. Aczkolwiek ja bym postawił pytanie, bo to się przewija we wspomnieniach, że ci skatowani ludzie, no oni tam jednak siedzieli głównie po 3 miesiące, to obiektywnie nie jest długo. Byli często młodzi, silni, więc sytuacja taka, że taki skatowany człowiek wychodził z Berezy i czuł się nawet nieźle, natomiast to się odbijało na jego zdrowiu na całe życie. Poodbijane nerki, ponaruszane kości. Są wspomnienia ludzi spisywane w latach 60. jeszcze, więc po 30 latach, gdzie oni mówią wprost, że po prostu no to, że niedowidzę, w to, że utykam, w to, że mam permanentne schorzenia żołądka, to jest wina Berezy. I jest to niepoliczalne, ale tych ludzi musiało być sporo, którzy jakby zmarli lub stracili zdrowie w Berezie po pewnym czasie.
Wiem, że więźniowie mieli również zakaz opowiadania o tym, co dzieje się w Berezie. Więc skąd taka mnogość relacji?
No, mieli zakaz, który obowiązywał przez 5 lat, czyli oni faktycznie niewiele... Chociaż to oni się wcale tego nie trzymali. Jednak w prasie jakiejś socjalistycznej to się jednak przebijało. Natomiast te relacje, no mamy rok 2024. Ci wszyscy ludzie po wojnie opowiadali, pisali. Już nie obowiązywał ich jakby zakaz, bo nikt by konsekwencji nie wyciągnął. Aczkolwiek muszę przyznać, że tych opowieści o Berezie, tak obiektywnie patrząc, jak na lata, które minęły, jest bardzo niewiele. Pisząc książkę, korzystałem głównie z archiwów, z archiwum z rozprawy sądowej szefa Berezy Wacława Kostka-Biernackiego. I dobrze, w sądzie oni oczywiście zdawali relacje, opowiadali. Jakby poza sprawami sądowymi ukazała się tak naprawdę jedna książka w roku, jeśli pamiętam, 65, zatytułowane Bereziace. I to jest bezcenny zresztą zbiór kilkudziesięciu relacji byłych więźniów i to jest tyle. To jest aż przedziwne, że właśnie, że komuna, która powinna drążyć te mroki sanacji, podkreślać, no bo nienawidzili się. Co więcej, ludzie, którzy tworzyli komunę w latach 40., byli bardzo często po prostu więźniami Berezy wcześniejszymi. Natomiast mimo to ten berezki wątek, on praktycznie przez całą komunę był ledwo zauważany, nie był kryty, ale nie był poruszany i nie był poruszany także w 89 roku. Więc oni niby opowiadali, ale tej mnogości źródeł wcale nie ma. Te źródła, z których korzystam, są w archiwaliach, ale one nie są powszechnie dostępne jakby w książkach.
No właśnie, trzon komunistów polskich siedział w Berezie. Czy można zrobić jakąś taką ciągłość od Berezy do Rakowieckiej?
Tak, oczywiście. Bardzo, bardzo piękną, krótką recenzję mi napisał w Polityce niedawno profesor Marcin Zaręba. Zatytułował ją Spiralą przemocy i chodziło tak dokładnie o to, że ci katowani w Berezie, może wcześniej, ludzie, którzy katowali w Berezie, to jest to pokolenie, które uczyło się katowania od ochrany carskiej jeszcze, następnie sami powtarzali te metody w Berezie, natomiast więźniowie Berezy powtarzali dokładnie to samo w Rakowieckiej w 1948. Ja bym tylko, to może niewygodna dzisiaj teza, ale ja bym zauważył, że Rakowiecka w tych pierwszych latach, pomijając osoby po prostu zamordowane, ona była tak naprawdę mniej brutalna niż Bereza. Bo Kostek Biernacki...
On wylądował w końcu na Rakowieckiej.
A szef Berezy, najbardziej znienawidzona przez komunistów postać, on tak naprawdę przesiedział swój wyrok i specjalnie nie bity. On po prostu odsiedział więzienie. Więc jeżeli na Rakowieckiej kogoś nie miano zabić po prostu i zakatować, oczywiście było tego mnóstwo, to po prostu odsiadywał wyrok. To było normalne więzienie. Natomiast Bereza nie była normalnym więzieniem. Była pasmem nieustannej przemocy, ale absolutnie tak, jeśli chodzi o mentalną kontynuację, to tak dalej.
Tak, ale właśnie wracając do Berezy, czy ta przemoc, bo to trwało 3 miesiące teoretycznie, to było na takiej zasadzie, że jesteś 3 miesiące w Berezie, my ci dajemy w kość, wychodzisz, nie grzesz więcej. Czy to miało być taka przestroga?
Tak, mniej więcej tak, ale miał być też to sygnał wysłany do reszty społeczeństwa, że jakby uważajcie, zobaczcie, co się z nim stało, więc sami też nie grzeszcie.
Jaka jest historia badań nad Berezą? Bo chyba jej nie ma.
Znikoma. No to jest, tak jak mówiłem, w okresie komuny ta jedna książka, no dobrze, parę było drobniejszych wspomnień, powiedzmy, ale to jest ta jedna kluczowa książka, która też nie jest badaniami, tylko zbiorem relacji. Badania odnośnie Berezy zaczęły się chyba jeszcze w roku 89. Ukazały się 2 książki, ale ukazały się bodajże, znaczy do Polski doszły, ale ukazały się chyba za granicą. Natomiast tak, 2 fundamentalne książki badawcze ukazały się o dziwo w niemal tym samym momencie z jakiegoś powodu, a mianowicie w roku 2003. To były 2 książki pana Śleszyńskiego i pana Ireneusza Polita. I proszę spojrzeć, no Bereza skończyła się w 1939. W 2003 się ukazały 2 publikacje naukowe, bardzo solidne obie. 2003 do 2023, kiedy ukazała się moja książka, znów nie było tego prawie nic, to były pojedyncze artykuły. Ja jestem zdumiony, ale ja mam wrażenie, że Bereza jest wstydliwa dla wszystkich. Że wstydzili się komuniści, wstydzili się trochę ludzie sanacji jednak, bo wstydzimy się my dzisiaj. Nawet patrząc na reakcję na moją książkę, ona jest dość żywa, ale jeśli mówimy o czytelników, są komentarze w internecie i tak dalej. Natomiast to nie wzbudziło jakiejś takiej serii artykułów prasowych, wspomnieniowych. To jest temat wciąż wstydliwy. Ja mam wrażenie, że za 20 lat ktoś kolejny napisze książkę i znowu ludzie, ojej, była taka Bereza. Jakby chcemy o tym temacie zapomnieć.
No ja przygotowując się do rozmowy, zadając pytania i mówiąc w ogóle, że będę rozmawiał o Berezie, spotkałem się z głosami, że ale co to jest Bereza?
Właśnie.
To nawet inteligentni ludzie mi to zadawali pytania, takie, co to jest Bereza.
Nie umiem tego wyjaśnić, ale mam wrażenie, że to jest temat wstydliwy dla wszystkich. Jakby Polacy nie chcieli, i to niezależnie od opcji politycznej, nie chcieli wiedzieć, pamiętać, że Polska również miała taki epizod. Co więcej, o ten epizod otarty był, no bo niezaangażowany, ale otarty był marszałek Piłsudski, który wiemy o nim znacznie więcej niż kiedyś, dzisiaj, ale wciąż jest tym mitem, symbolem. Powiedzmy, że naruszalnym już teraz, ale jednak.
No tak, myślę, że jeżeli chodzi o o Piłsudskiego, no to tak, to trzeba mieć takie duże wpatrzenie w niego, żeby nie dostrzegać tej skazy na tym brylancie.
Tak, zwłaszcza, że no już jakby mamy, znamy wszystkie źródła, mamy genialną książkę, no starą już teraz, profesora Garlickiego, niepowtarzalną. Piłsudski ideałem nie był, ale symbolem był i jest nadal, mimo wszystko. No pomników mamy co niemiara.
Tak. Mam teraz pytanie ogólnie o pana książki. Czy pan odbiera swoją twórczość jako wypełnianie jakichś białych plam w polskiej historii?
Nie myślę w taki sposób. Tak jakoś tam czasem napiszą o mnie, ale wie pan co, ja jestem dziennikarzem. Nie postrzegam tych książek jako jakichś dzieł literackich. To są dla mnie tematy, które ja realizuję. I jak to dziennikarz, no zawsze trzeba trafić w temat, który nie jest poruszany, w coś nowego, odkryć, zbadać, przedstawić. I tak, w takim sensie rzeczywiście jako dziennikarz staram się odkrywać pewne, może niekoniecznie białe plamy, ale zapomniane plamy, bo tak jak rozmawiamy, o Berezie niby wiadomo, ale ludzie nie pamiętają. Więc tak, ja staram się przypomnieć, zwrócić uwagę.
A czy w kontekście książki Bandyci z Armii Krajowej, następny polski symbol kryształowy, jest słowo bandyci i Armia Krajowa. Czy spotkał się pan z jakimiś negatywnymi albo wrogimi komentarzami po ukazaniu tej książki?
Owszem, miałem nawet proces.
No właśnie.
Miałem nawet proces. Tak, oczywiście, była ta książka jest jakby zakazana. Ona nie ma prawa być wydana, chyba że po jakiejś tam cenzurze. Jest to jedyna książka, która rzeczywiście spotkała się, dostałem telefony i tak dalej, maile, dość obraźliwe informacje na Messengerze, na szczęście wpadały do jakiegoś spamu. Tak. Ja przyznaję, że ja od czasu bandytów, no to już minęło sporo czasu, upieram się, żeby nie podawać nigdzie swoich bliższych danych, powiedzmy. Tak, żeby nie mógł być...
Ale po terrorystach też były jakieś takie negatywne...
Nie, terrorystów przyjęto dość ciepło, no bo to może dawniejszy czas jednak. To jest książka o rewolucji 1905 roku, to nie jest świeży temat, a jednak podszedłem do tych terrorystów niezależnie od tego, od ich brutalności, jednak ciepło, że to jednak była forma walki o jakąś tam jakieś wyzwolenie.
Tak.
Nie, bandyci byli jedyną tak naprawdę tak kontrowersyjną książką, myślę, którą napisałem.
Ja się zastanawiam, bo jest Piotr Zychowicz, który napisał książkę Pakt Ribbentrop-Beck i ona też tak...
Piotrek sporo napisał takich rzeczy, choćby no tak. Obłęd 44,
no,
prawda?
No tak, to jest mój taki właśnie takie kombo, że najpierw się czyta Ribbentrop-Beck, a potem, żeby się dorżnąć, to Obłęd 44. Tak. Właśnie się, bo jak on tam pisał tą swoją książkę, to też tak wsadził kij w mrowisko. Zastanawiam się, czy z bandytami z AK było podobnie.
Znamy się z Piotrkiem. Piotrek jest świetnym dziennikarzem, co pokazuje teraz, chociażby w internecie.
No, został youtuberem.
Tak, dokładnie. I to sprawnym bardzo. Wiem, że on celowo wsadzał kij w mrowisko. To jest jego charakter. Ja niekoniecznie. Temat bandytów był trochę konsultowany z wydawcą. Wtedy moim redaktorem był znany dzisiaj autor, chociażby ostatnio z Pańszczyzny, Kamil Janicki.
Też niezła książka, też potrafi w głowie poustawiać niektóre elementy.
Kamil jest wspaniałym facetem i autorem.
Pańszczyzna moim zdaniem jest obowiązkową lekturą, może to będzie patos, ale każdego Polaka.
Tak, a ja osobiście polecę, skoro jesteśmy przy Kamilu, jego te dwie książki, Epoka Hipokryzji i Epoka Milczenia, o jakby tym mrokach seksualności dwudziestolecia. Bardzo polecam, bardzo, bardzo, bardzo dobre rzeczy.
To jest moim zdaniem dobry kierunek, żebyśmy jako społeczeństwo trochę stanęli twarzą w twarz ze sobą. To są dobre publikacje.
Tak, oczywiście, no bo co one robią? Uświadamiają, że tak naprawdę czasy są takie same, że jakby zmienia się moda, zmieniają się technologie, ale jakby człowiek pozostaje ten sam, więc w dwudziestoleciu mieliśmy te same grzechy, które mamy dzisiaj, tylko dzisiaj one są w internecie, a wtedy były, no nie wiem.
Dokładnie tak. Jaki był koniec Berezy?
Smutny, taki sam jak początek. To znaczy, kiedy wybuchła wojna polsko-niemiecka, Bereza działała w najlepsze, no ona była daleko na wschodzie, więc daleko od działań wojennych. 17 września, kiedy wkroczyli Rosjanie, Bereza wciąż działała w najlepsze tego dnia. To był rutynowy, standardowy dzień w Berezie. W nocy z 17 na 18 strażnicy po prostu zniknęli z obozu, pozostawiając osadzonych w celach. O ile pamiętam, nie wyzwolili ich bezpośrednio Rosjanie, to raczej podobno lokalna białoruska ludność otworzyła cele. Natomiast myślę, że większość więźniów Berezy bez najmniejszych oporów wstąpiła do Armii Czerwonej i zupełnie się im nie dziwię. Myślę, że po takich doświadczeniach któryś z więźniów skomentował, że jeżeli nawet ktoś nie był komunistą nigdy...
Czyli falangiści wstępowali?
Falangiści byli przez chwilę tylko. Oni byli na początku przez niecałe 3 miesiące. Ale nie, ci wszyscy inni. że jakby kto nawet nie był komunistą, to po Berezie nim zostawał choćby z przekory, po prostu, żeby zrobić na złość swoim dawnym katom.
A jest jeszcze jeden bardzo ciekawy element Berezy jako instytucji, Kostka Biernacki.
To jest najciekawsza postać Berezy.
No właśnie.
Tak, postać nieskończenie złożona, takie nieskończenie bardzo często złożone są postaci, które uznajemy za takie jakby czyste zło. Kim był Kostek? Kostek był człowiekiem, który był związany z Piłsudskim od 1905 roku. On przeszedł jakby całą drogę z Piłsudskim, czyli organizacja bojowa, PPS, Polska Organizacja Wojskowa, Legiony. To był fanatyk Piłsudskiego. To był, w jego przypadku słowo fanatyk jest niemal definicją encyklopedyczną. Piłsudski był dla niego Bogiem i nie przesadzam używając tego słowa. Piłsudski był wszechmogący, Piłsudski był nieomylną siłą sprawczą, dla której można wykonywać złe rzeczy, bo to rozgrzesza. Bo to są złe rzeczy robione na rzecz większego dobra. Tak postrzegał sprawę Kostek Biernacki i dlatego okazał się tak totalnym sadystą w obozie w Berezie. Ja tylko przypomnę, że w Berezie obowiązywały jakieś przepisy. Jednak, mimo wszystko, kiedy przyjeżdżał do Berezy Kostek Biernacki na wizytację, te przepisy się zaostrzały. Czyli niewątpliwie Kostek był sadystą, ale to jest właśnie, to jest skomplikowana rzecz. Takie osoby nie są jednoznaczne, bo jednocześnie Kostek Biernacki był człowiekiem wykształconym, oczytanym, kulturalnym.
Był pisarzem.
Był pisarzem, podobno malował. Co więcej, on najprawdopodobniej naprawdę uważał się i wiele wskazuje na to, że nawet robił takie rzeczy, za socjalistę. On naprawdę dbał o społeczeństwo, dbał o ludzi biednych, ale tylko w takim zakresie, w którym nie wkraczali oni w drogę Piłsudskiego. To stanowiło dla niego psychiczną tamę. Ktoś przekroczył, natychmiast stawał się czymś złym, którego należy skatować. Czyli był bardzo skomplikowanym sadystą, ale takie modele sadystów chyba mamy dzisiaj dość często w filmach, prawda? Że to nie jest jednoznacznie zły człowiek, który tylko zabija, ale jakby ma bardzo złożoną psychikę. I kimś takim był Kostek.
Właśnie, ale ja się zastanawiam, czy u niego to było wrodzone i po prostu był jakiś katalizator, który to uruchomił, czy on to po prostu nabył właśnie, że...
Nie umiem określić na 100%. Moja teoria jest taka, że po pierwsze uwierzył, co zawsze jest ryzykowne, uwierzył Piłsudskiego, ale po drugie, to był człowiek bardzo schorowany i on był schorowany człowiekiem już w wieku przed 30. I jak wynika z lektury jakichś źródeł, wspomnień o nim, on stawał się z roku na rok coraz bardziej zgorzkniały. On mając lat 40 był tak naprawdę mentalnym starcem już. On zresztą ostatnie swoje lata w więzieniu, te wszystkie jego schorzenia potęgowały się. On praktycznie nie mógł chodzić, nie mógł się poruszać. Więc ja mam wrażenie, że tu się wszystko nałożyło, że trochę ta fanatyczna wiara Piłsudskiego i takie narastające zgorzknienie, socjopatia. Więc myślę, że to jest raczej cechy nabyte niż wrodzone.
Spotkałem też, jak szukałem w internecie, przygotowałem się do tej rozmowy, artykuł, w którym była sugestia, że Kostka Biernacki był satanistą.
Trochę na tej zasadzie, jak zespół Led Zeppelin był satanistyczny, ponieważ jak się puści Stairway to Heaven od tyłu, to jest msza. Nie, no to są raczej bzdury. Przeczytałem ten artykuł. Sugestia była taka, że rzeczywiście Kostek pisał dobrze, nie był może żeromskim, ale jakby był sprawnym literatem. Wydał taką książkę Diabeł Zwycięzca i myślę, że ten tytuł zasugerował jakby sataniczność jego poczynań. Natomiast nie mam, żadne źródła nie wskazują, że był satanistą. Aczkolwiek, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, czasy były takie, że był to czas troszkę spadku znaczenia religii. Cały XIX wiek to jest wiek nauki, odkryć, badań, także nauk przyrodniczych. Darwin przecież. Ludzie wychowujący się w XIX wieku oddalali się od religii bardzo wyraźnie i dość dużego znaczenia nabrało mniej więcej w połowie XIX wieku, ale w dwudziestoleciu miało się to jak najlepiej. Okultyzm, wszystkie seanse okultystyczne. Korzystał z tego Piłsudski w jakimś zakresie. Dałbym sobie głowę uciąć, że Kostek Biernacki też, chociaż nigdzie nie jest to napisane. Tym bardziej, że zażywał narkotyki, więc myślę, że tutaj te wizje okultystyczne mogły jakby narastać. Ale satanistą w takim znaczeniu, powiedzmy dzisiejszym, że typ, który idzie i zabija baranki po prostu, nie wiem, pali ognisko, to raczej nie.
A czy ma pan czas, żeby czytać dla przyjemności?
Muszę, bo bym zwariował. Muszę. Tak, że jak się siedzi całe dnie i się czyta o Berezie, no to potem trzeba jakoś odreagować. Można obejrzeć serial, ale ja oglądam, ale wolę czytać, powiedzmy.
A co pan czyta aktualnie?
Akurat teraz? Terego Pratchetta. którego Platchetta wcale nie żartuje. Uważam, że to jest świetna literatura, niestety za mało go poznałem jako dzieciak, więc nadrabiam teraz. Bardzo mądre, oczywiście kwestia gustu, można nie lubić konwencji fantazy, można nie lubić konwencji Monty Pythona, bo to jest gdzieś na przecięciu tych wszystkich właśnie konwencji, ale jako lekka, mądra lektura dla... Myślę, że takich 17-18-latków jest to idealne. Ja mam trochę więcej, ale jakby z przyjemnością wieczorem.
No ja też mam trochę więcej, dlatego pan samochodzik to był ten moment.
A wspaniały, czy twój? Oczywiście, tak.
A czy pamięta pan swoją pierwszą samodzielnie przeczytaną książkę?
Nie, tak pierwszej to nie. Natomiast ja mam starszego brata i mieszkaliśmy w jednym pokoju. Ja myślę, że to mogły być następujące nazwiska, chociaż nie wiem, które było pierwsze. To mógł być pan samochodzik, to mógł być Edmund Niziurski, ale mógł to być Philip K. Dick, albo mógł to być Raymond Chandler, bo mniej więcej w tym kręgu autorów poruszał się mój brat. Więc trochę kryminału, trochę science fiction, trochę literatury młodzieżowej.
No, pan samochodzik to taki kryminał troszeczkę.
No, w sumie tak.
Tak, tylko że ja ostatnio, już będąc dorosłym człowiekiem, no teraz, niedawno, przeczytałem biografię Nienackiego.
To tak.
I
tak.
To się okazuje, że to straszny człowiek jest. Czy był?
Nie czytałem tej biografii, ale słyszałem co nieco. Chyba dla mnie z tych autorów bliższy był jednak Niziurski. I muszę przyznać, że raz na jakiś czas, raz na parę lat wracam do niektórych książek Niziurskiego i uważam je za naprawdę literacko doskonałe. One się postarzały obyczajowo, tak jasne, ale jakby literacko wspaniałe rzeczy.
A czy można powiedzieć, że jakieś książki zmieniła pana życie?
Nie, myślę, że nie. Przynajmniej nie przychodzi mi nic do głowy. A w każdym razie żadnej jednej książki, którą mógłbym tak wskazać. Także odpowiedź brzmi nie. Mogę tylko dodać, że oprócz Pratchetta zaczytuję się od kilku już lat intensywnie w Steinbecku, Johnie Steinbecku. Nie tak dawno przeczytałem po raz kolejny Grona Gniewu i uważam, że finał, ostatnia scena jest jedną z najlepszych w literaturze XX wieku.
A czy ma pan ulubionych autorów? Poza Pratchettem ostatnio.
Tak, znaczy musiałbym ich wymienić bardzo wielu, bo ja miałem też okres w życiu, kiedy pisałem recenzji książek regularnie, więc jakby byłem na bieżąco. Kogo mogę wymienić? Powtórzę Philipa Dicka z zakresu science fiction, aczkolwiek takiego filozoficznego science fiction. O kim mogę powiedzieć? Właśnie Steinbeck na pewno, ale mogę też powiedzieć o mniej znanych autorach, których książki były ważne. Na przykład Leonora Carrington. W zasadzie ona była malarką, surrealistką, ale opublikowała dwie książki, między innymi Trąbka do słuchania, którą uważam za arcydzieło niedocenione. Cóż jeszcze mogę wymienić? Wie pan co, nie wiem, plącze mi się w głowie, bo ja praktycznie czytam codziennie, więc jakby te nazwiska wirują.
Ja mam ten sam problem, bo przerzuciłem się na czytnik, na czytanie elektroniczne i przez to, że jak się czyta elektronikę, to ma się od razu stronę, na której się skończyło.
Tak,
widzi się okładki, więc ja czasami mam problem, że nie pamiętam tytułu książki, którą czytam, ale to jest właśnie masa tych książek, które się przetaczają.
I się wchłania cały czas. Tak. Nie wiem, zdarza mi się akcja, że kładę się z książką do łóżka i nie wiem, kończy mi się po pół godziny i po prostu biorę kolejną. Więc gdzieś mi się to plącze w głowie.
No ja zawsze mam tak się zastanawiam, czy ile czasu muszę odczekać po skończeniu książki, żeby sięgnąć po następną.
Tak, ja czasem sięgam od razu.
No właśnie. A czy pracuje pan teraz nad jakąś książką?
Tak. No Bereza się ukazała już jakiś czas temu.
W tamtym roku.
W tamtym roku, tak, na jesieni. Chyba nie bardzo mogę podać dokładnie tytuł, bo wydawca prosił, żeby nie podawał, chociaż już teraz w zasadzie chyba nie ma znaczenia. Książka będzie dotyczyła Powstania Warszawskiego, będzie to związane z rocznicą 80., aczkolwiek w moim założeniu, no bo co można jeszcze napisać o powstaniu, to i każda kamienica ma swoją monografię praktycznie. Postanowiłem zrobić książkę o powstaniu bez powstania, czyli tu nie będzie walki, nie będzie strzelania, no barykady się pojawią, bo muszą. Będzie to jakby życie codzienne powstańczej Warszawy. Trochę przyznam, że usiłuję nawiązać z szacunkiem i nieśmiałością do klasycznej pracy profesora Szaroty, okupowanej Warszawy dzień poprzedni.
Ale też przedstawienie tego życia codziennego jest u Białoszewskiego, w pamiętniku z Powstania Warszawskiego.
Bardzo korzystam z niego. Muszę przyznać, że poprzednim razem czytałem pamiętnik w liceum i miałem go dosyć, nie lubiłem go, natomiast sięgnąłem po niego teraz i doceniam. Doceniam, że to świetna książka, wspaniała. Pytał pan o lekturę. Od pewnego czasu wracam do niektórych lektur szkolnych, których trochę już nie pamiętałem, a trochę było mi niedobrze, jak patrzyłem na nie w szkole. Doceniłem Raymonta. Uważam, że nie doceniałem go, jak byłem młodszy, teraz absolutnie szacunek. A propos, pytał pan o autorów, których czytam, mogę wymienić Polaka. Wreszcie mam polskiego autora, którego lubię czytać i czekam na kolejną książkę, to jest Łukasz Orbitowski. Uważam, że jego kult i Chodź ze mną są absolutnie rewelacyjne.
A czy nowa książka będzie wbiciem kija w mrowisko powstańczo? Bo to następny kryształ, następny symbol.
Mhm. I bardzo dobrze. Trzeba wbijać kij w mrowisko, trzeba pokazać, że to wszystko byli normalni ludzie. To jestem absolutnym wrogiem stawiania pomników, idealizowania, mitologizowania. Im bardziej się jakby utrze nosa, szybciej kolejne roczniki, pokolenia przekonają się, że to byli wszystko normalni ludzie, tym lepiej.
No normalni ludzie w nienormalnej sytuacji.
Oczywiście, ale chodzi o to, że tak samo zachowalibyśmy się być może my, być może młodsi od nas, a być może też ileś pokoleń starsi.
Mam nadzieję bardzo głęboko, że nie będziemy musieli się o tym przekonać.
Ja także.
Mam takie właśnie, taka myśl mi wpadła kiedyś, jak była moda na patriotyczne koszulki.
Tak.
Że mam nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli tego patriotyzmu sprawdzać.
Bo ja mam wrażenie, że ci ludzie, którzy chodzą w tych koszulkach, oni właśnie bardzo liczą na to, że oni to jeszcze powtórzą. Mam takie wrażenie, że oni by chcieli kolejnego starcia, że oni muszą się wykazać jako bohaterowie. Muszą nawiązać do bohaterstwa swoich dziadków, ojców, nie wiem, kogoś tam. To jest smutne, no bo po to walczyli ojcowie, żebyśmy już nie musieli walczyć.
Dokładnie tak. I tym optymistycznym akcentem możemy skończyć naszą rozmowę. Mam nadzieję, że zachęciliśmy do czytania pana książek pierwszą publiczność. Szukajcie Berezy w dobrych księgarniach. Jak znajdziecie w złej, to też kupujcie.
Kupujcie wszędzie.
Także bardzo dziękuję. Dziękuję, że zgodził się pan ze mną spotkać. Do widzenia.
Dziękuję również. Do widzenia Państwu. Do widzenia Panu.
A teraz przygotujcie się na prawdziwą muzyczną ucztę. Za chwilę usłyszycie jeden z największych hitów legendarnego zespołu Rolling Stones. Ta piosenka to prawdziwy klasyk rock'n'rolla, pełna energii i pasji. Oto dla Was Tumbling Dice. Cieszcie się muzyką, a zaraz potem Marcin Sobalski przedstawi swój szybki monolog o książce. Tym razem będzie mowa o Czerwonej Ziemi Marcina Mellera. Zapraszam.
Cześć, z tej strony Marcin Sobalski. Chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek segmentu Kroków pod tytułem Szybki monolog o książce. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć o książce Czerwona Ziemia autorstwa Marcina Mellera. Książka została wydana przez wydawnictwo WAP. W zeszłym roku zacząłem chodzić na spotkania autorskie i właśnie po książkę Czerwona Ziemia sięgnąłem zachęcony takim spotkaniem autorskim z Marcinem Mellerem w Bibliotece na Koszykowej w ramach serii Zaczytani Zasłuchani. Pan Marcin z jednej strony zrobił niesamowity show, w zeszłym roku było to najciekawsze spotkanie, na jakim byłem, z drugiej zaintrygował mnie podejściem do kwestii afrykańskich oraz tym, że w swojej książce podjął się też przyjrzenia się relacjom ojcowsko-synowskim. W przypadku pierwszego zagadnienia zostałem usatysfakcjonowany, w przypadku drugiego spodziewałem się czegoś innego. Ale to w sumie moja wina, że nie wczytałem i nie wsłuchałem się dokładnie, na jakiej kanwie te relacje rodziny były umieszczone. Nie wiem, czemu spodziewałem się, że to syn jedzie do Afryki ratować ojca. No zupełnie wszystko zrozumiałem na opak. Czerwona Ziemia ma szereg cech powieści, których nie lubię. Po kolei. Nie lubię, a wręcz z góry rezygnuję z czytania książek, których pierwszym zdaniem jest kwestia dialogowa. Tu tak książka się zaczyna. Przewracam oczami i czytam dalej. Język. Potoczny, z dużą dawką anglicyzmów. Nie lubię tego. Nawet u Nesbo. Idziemy dalej. Dwie linie czasowe, przez które skaczemy na przemian, a każdy z rozdziałów kończy się cliffhangerem. No dobra, to broń obusieczna. Z jednej strony dwie linie czasowe wzbogacają fabułę, z drugiej strony wytrącają z rytmu śledzenia i jednej, i drugiej historii. Co więcej, obie te linie czasowe prawie łączą się głównym bohaterem i jeszcze jedną bohaterką, ale poza tym, uwaga spoiler, nie mają ze sobą wiele wspólnego. To dwie oddzielne historie. No i te cliffhangery są, szukam łagodnego określenia, cholernie męczące, bo człowiek chce wiedzieć co dalej, a nie ma chwili, by się zatrzymać, na przykład pójść do pracy, czy się przespać godzinę czy dwie, bez gonitwy domysłów, co się przydarzy bohaterowi za chwilę. Już na poważnie, jest tak to właśnie z tą książką. Nie da się od niej oderwać. Pomimo, że język choć poprawny, to nie oszałamiający. Pomimo, że fabuła kryminalna, pełna samych niewiadomych, prowadzi na manowce i po finale lepiej się nad logiką działań przestępców nie zastanawiać. Czegoż więcej chcieć odpowiedzi sensacyjnej, jeżeli nie właśnie sensacji, które tu bez wątpienia dostaniemy. Ale żeby być sprawiedliwym, to do tego narzekania, które skończyło się komplementami, dodam trochę zachwytów, które okażą się wadami, sami to cenicie. Marcin Meller początek swojej powieści umieszcza w konkretnym miejscu, w Warszawie i w konkretnym czasie, styczeń 2020. Mamy więc opis naszego miasta, z naciskiem na centrum, bardzo dla mnie miły, bo koncentrujący się na okolicy mojej pracy, więc miejsca tam opisane są mi znane dobrze lub chociażby z widzenia. Mamy też sytuację polityczną w Polsce z zmienionymi nazwiskami rządzących, ale zasadniczo pasującą do realiów z 2020 roku. Niestety, zmienione nazwiska polityków naprowadzają na możliwe rozwiązanie zagadki. Mamy też, przypomnę, styczeń 2020, więc pojawiają się wtręty około pandemiczne, które wybrzmiewają raz lepiej, raz gorzej. No i mamy przede wszystkim Afrykę. I właściwie, jeżeli nie lubicie książek sensacyjnych, kryminalnych, to właśnie dla Afryki przeczytajcie Czerwoną Ziemię. Dla opisów zarówno tej wstrząsającej historycznie z lat 90. z czasów wojen domowych w Ugandzie, jak i tej z 2020 roku, widzianej oczami powracającego tam po 24 latach reportera. Mnie porwała przede wszystkim ta część z 1996 roku. Ta nowsza zapewne powinna być wiodąca, ale przegrywała z tą historyczną, tragiczną, smutną, przegraną. Czerwona Ziemia to wprawdzie książka czysto sensacyjna, niemniej o historii najnowszej Afryki Wschodniej można się sporo dowiedzieć. I jeszcze dwa zdania o głównym bohaterze. Victor Tilcher to postać przemyślana. Reporter, który jeśli ma jakieś umiejętności inne niż reporterskie, to jest nam to wyjaśnione, skąd je posiada. Ale przez większość akcji śledztwo prowadzi właśnie po reportersku, pytając i wykorzystując znajomości, by zdobyć dojście do kogoś, kto może mu pomóc lub do kogoś, kogo może o coś spytać. To człowiek skomplikowany, niepozbawiony wad, ale wciąż wzbudzający sympatię, nawet w chwilach, gdy widzimy, że nie jest najlepszą wersją samego siebie. Czerwona Ziemia to była jazda bez trzymanki, z naciągniętą intrygą fabularną, ale za to z miejscem akcji, które urzeka i które nie jest przedstawione jako tło, a raczej jako drugi główny bohater tej książki. Polecam ją. Zastrzeżeniem, że jak już połkniecie haczyk, to trudno będzie się od niej oderwać. Przygotujcie się na bezsenne noce, albo najlepiej przeczytajcie ją jednym ciągiem. Będzie dla Was zdrowiej. Książkę oceniam na 7-10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru. Dobranoc. Ah,
Vokatala. Ouma Puinja Kofiro Keluru Vokatala.
Get down.